Kolejna w ciągu roku wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce, zmiany podatkowe i od jutra możliwość rozliczenia PIT-a za ubiegły rok udostępnionego na stronach w rządowej usłudze Twój e-PIT. Do tego będą pieniądze na budownictwo socjalne i komunalne. O tym wszystkim już za chwilę w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka, dobry wieczór i zapraszam. To już pewne, będzie druga w ciągu roku wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce. Amerykański przywódca odwiedzi nasz kraj w dniach 20-22 lutego na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, z którym spotka się w pierwszym dniu swojej wizyty. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówi, że podczas wizyty w naszym kraju prezydent USA Joe Biden weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki zwołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Marcin Przydacz zaznaczył, że organizacja tak ważnego spotkania w Warszawie świadczy o ważnej pozycji Polski.
Tutaj w Warszawie spotkają się liderzy Polski, Stanów Zjednoczonych, ale także wszystkich państw wschodniej flanki NATO, od państw bałtyckich przez państwa południa, aż po Rumunię i Bułgarię. Pokazuje to, że dziś Polska staje się takim centrum dyplomatycznym, centrum dyskusji o tym, co jako wschodnia flanka NATO, co jako sojusznicy możemy zaradzić na te wyzwania natury bezpieczeństwa.
W trakcie swojej wizyty Joe Biden wygłosi również przemówienie poświęcone architekturze bezpieczeństwa w Europie, wojnie za wschodnią granicą Polski oraz roli naszego kraju we wsparciu Ukrainy. Teraz o pieniądzach. 20 milionów Polaków skorzysta na zmianach w systemie podatkowym, które były przeprowadzane w ubiegłym roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Od 15 lutego będzie można składać zeznania podatkowe za miniony rok. Artur Soboń powiedział, że dzięki zmianom wprowadzonym przez rząd kwota ze zwrotu podatków wzrośnie o 7 miliardów złotych. Mniej osób będzie musiało dopłacić do podatku.
Dopłacić będzie musiało około 1 200 tysięcy podatników. Zwykle ta liczba podatników, którzy dopłacali do swojego rozliczenia rocznego, to była liczba około 2 milionów podatników, więc pomimo tych zmian, które przeprowadzaliśmy w trakcie roku podatkowego, ta liczba będzie mniejsza niż zwykle.
Wiceszef resortu finansów dodał, że na zmianach skorzystają między innymi rodziny posiadające dzieci.
Zarówno emeryci, jak i osoby, które pracują na umowę o pracę, na pewno wszyscy, którzy otrzymują umowy zlecenia, bo tam w ogóle nie można było rozliczać kwoty wolnej, ale także ci, którzy korzystają z możliwości różnego rodzaju ulgi, preferencji, przede wszystkim podwójnej kwoty wolnej, czyli małżeństwa z dziećmi i samotni rodzice wychowujący dzieci.
W ubiegłym roku została podniesiona kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, a także próg podatkowy, powyżej którego dochody są objęte 32% podatkiem. W lipcu do 12% została obniżona dolna stawka podatkowa. Zeznanie podatkowe za ubiegły rok będzie można składać do 2 maja. 1 650 000 000 złotych na budownictwo socjalne i komunalne w tym roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło rozdział tych środków. W siedzibie resortu podpisano pierwsze umowy w tej sprawie, a chodzi o kwotę ponad 114 milionów złotych, powiedział szef resortu Waldemar Buda. W najbliższym czasie będą podpisywane kolejne umowy. Pieniądze trafią do 9 na 10 inwestycji, remontów istniejących już budynków, pustostanów oraz na budowy nowych obiektów, dzięki czemu powstaną 573 nowe lub całkowicie wyremontowane lokale mieszkalne, a oprócz tego 80 miejsc w schroniskach dla bezdomnych, mówił minister Waldemar Buda.
Od 2021 roku bardzo mocno przyspieszyliśmy z programem budowy mieszkań komunalnych. Wynika to z prostego kryterium. Zmieniliśmy założenia do programu i wprowadziliśmy dofinansowanie na poziomie 80%, do 80% na lokale komunalne. To dopiero ruszyło ten program, to dopiero spowodowało, że realnie mieszkania komunalne mogą być realizowane. Wcześniej było to 30%. W związku z tym oczywistym było, że poszukiwanie tego pozostałego, tego montażu finansowego było niezwykle trudne.
Waldemar Buda jest przekonany, że każdemu z samorządów zależy na tym, by te inwestycje powstały jak najszybciej.
Zakładam, że po tych decyzjach samorządy ruszą z pracami projektowymi. W niektórych przypadkach one już są zrealizowane. Stopień zaawansowania jest różny, ale myślę, że wszystkim zależy, żeby te inwestycje były zrealizowane jak najszybciej.
Wczoraj podpisano umowy m.in. z Towarzystwem Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Koło w Gdańsku. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie pomoc dla rolników. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wsparcia producentów zbóż. Chodzi o system dopłat do sprzedanych plonów w okresie od połowy grudnia ubiegłego roku do końca maja tego roku. Wpływ na osłabienie koniunktury miał m.in. import zbóż z Ukrainy. Rząd zapowiedział starania, aby fundusz dopłat zasiliły pieniądze z unijnej rezerwy kryzysowej. Pomoc będzie zależeć od skali sprzedanego zboża, areału, ale też rodzaju zbóż, wymieniał rzecznik rządu Piotr Miller.
Sytuacja wojenna na terenie Ukrainy powoduje, że mamy do czynienia z różnymi zawirowaniami na rynkach międzynarodowych. Głównie dotyczy to sektora energetycznego, ale również na rynku zbóż też widzimy te zawirowania, dlatego też rząd zdecydował dzisiaj, aby do tych, którzy produkują zboże, skierować dodatkową pomoc finansową. Ona będzie zależna od tego, w jakim województwie znajduje się dany rolnik i będzie kierowana do 1 hektara.
Podobnie o pomocy wypowiadał się również minister rolnictwa i wicepremier Henryk Kowalczyk.
Chcemy dopłacić rolnikom do sprzedanych zbóż, pszenicy konsumpcyjnej oraz kukurydz. Ta dopłata by wynosiła 250 zł do tony w województwach graniczących z Ukrainą, a więc w województwie podkarpackim i lubelskim, 200 zł do tony w województwach Małopolska, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Podlaskie i 150 zł do tony w pozostałych województwach.
Minister rolnictwa podkreślił, że pieniądze na dopłaty pochodzić mają m.in. z unijnej rezerwy kryzysowej, o co będą wnioskować polskie władze. Ewentualnym uzupełnieniem, jak mówił, będą też fundusze krajowe.
W sferze rolnej Europejska Rezerwa Kryzysowa jest objęta kwotą około 500 milionów euro i to początek roku. Nie jestem pewien, ile uda się środków finansowych uzyskać, ale równocześnie przygotowujemy program krajowy, który będzie taki sam jak wykorzystanie tej rezerwy kryzysowej.
A na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął też propozycję funduszu na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych, a także pakiet działań zwalczających inwazyjną wysyłkę niepożądanych SMS-ów, nawołujących m.in. do wysyłki danych czy udostępnianiu numeru konta bankowego. Natomiast przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o dofinansowanie z programu Rozwój Kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny. To nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparciem objęte zostaną inwestycje związane z budową nowych, rozbudową lub modernizacją już istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Budżet programu wynosi 1,5 miliarda złotych. Wiceprezes funduszu Dominik Bąk powiedział, że pozyskiwanie energii z bioodpadów przybliża nas do idei gospodarki w obiegu zamkniętym.
Wybrane warunki w tym programie wyglądają następująco. One są skonsultowane przede wszystkim z przedstawicielami branży gospodarki odpadami. Wymagamy, aby wytwarzana energia była w kogeneracji. Wydajność minimum 5000 ton na rok, zainstalowana moc do 5 MW. To pozwala zagospodarować kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów rocznie przy takiej mocy zainstalowanej. Elementem wymaganym każdego projektu jest proces recyklingu odpadów.
Nabór wniosków będzie trwał do 30 czerwca przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu programu. Dalej o energetyce. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnił, że Polska jest bezpieczna energetycznie. Przypomniał, że korzystamy z krajowych zasobów węgla. Jacek Sasin podkreślił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że w naszym kraju nie doszło do braków energii.
Jesteśmy dzisiaj bezpieczni energetycznie, dlatego również, że mamy swoje paliwo, czyli węgiel. 70% energii w Polsce cały czas jest produkowane z węgla. Dzisiaj szukamy i pracujemy nad nowymi możliwościami, nad atomem chociażby, rozwijamy OZE, ale dopóki nie będziemy mieli alternatywnych źródeł energii, od węgla nie odejdziemy, niezależnie od tego, jakie będą naciski na nas wywierane, czy w kraju, czy za granicą. Posiadanie własnych źródeł surowców jest oczywiście najbezpieczniejsze. Natomiast bezpieczne jest również posiadanie energii z innych źródeł, z OZE, czy przede wszystkim z energetyki jądrowej.
Wicepremier Sasin stwierdził, że gdyby Polska zamknęła elektrownię w Turowie, doszłoby do katastrofy.
Zapłaciliśmy karę, chociaż mieliśmy rację w tym sporze, to chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć. Były to nieodpowiedzialne zupełnie oczekiwania ze strony stronę instytucji europejskiej i nieodpowiedzialne zupełnie wezwania polityków opozycji, żeby ten głupi, no nie wyrok, tylko rzeczywiście postanowienie o zabezpieczeniu, ale de facto wyrok, bo zamknięcie kopalni oznaczało wygaszenie elektrowni, czyli de facto zakończenie jej działalności. Głupie, niezwykle niebezpieczne dla Polski, naszego bilansu energetycznego. Praktycznie wówczas byśmy pozbawili znaczną część naszego kraju, przede wszystkim Dolny Śląski, przyległe tereny energii, ale z drugiej strony w obliczu rzeczywiście wielkiego kryzysu energetycznego narazilibyśmy całą Polskę na braki w dostawach prądu.
Wicepremier Sasin powiedział też, że podstawą pewnej energetyki w Polsce musi być energetyka jądrowa. OZE natomiast mogą być uzupełnieniem miksu energetycznego. Dodał, że możliwe, że trzecia elektrownia jądrowa zostanie wybudowana w Bełchatowie.
Jeśli chodzi o lokalizację, na pewno jeszcze w tym roku, myślę, że jesienią tego roku poznamy lokalizację, a to uruchomi również proces wyboru kontrahenta dla tej elektrowni. No Bełchatów jest tutaj tym miejscem, które tak powiem jest najbardziej oczywistym, ale to oczywiście wymaga wielu badań, bo muszą być spełnione odpowiednie warunki, chociażby geologiczne, sejsmiczne, dostępu do wody, wiele takich rzeczy, które musi być jeszcze w tej chwili zbadane. Zresztą jest ten obowiązek przedstawienia dwóch alternatywnych lokalizacji, tak również będzie w tym przypadku.
Jacek Sasin przypomniał, że będzie to elektrownia z programu rządowego. Druga, również z tego programu, będzie zlokalizowana w Choczewie na Pomorzu, a zrealizuje ją amerykański Westinghouse. Z kolei projekt równoległy do rządowego dotyczy prywatnej współpracy polsko-koreańskiej, wspartej przez oba kraje, a elektrownia jądrowa powstanie w Pątnowie. Harmonogram budowy i otwierania elektrowni jądrowych będzie znany, gdy zostaną wypracowane umowy inwestycyjne. Rząd chce, aby prąd w tych elektrowniach był produkowany za 10-12 lat. Za kilkanaście lat będziemy mogli powiedzieć, że Polska będzie samowystarczalna energetycznie i będziemy całkowicie bezpieczni. Pod tym względem podkreślił Jacek Sasin. Dodał, że oprócz dużych elektrowni w Polsce rozwinięta będzie sieć niedużych reaktorów SMR. W najbliższym czasie wskazane będą lokalizacje tych inwestycji. Polska jest liderem, jeśli chodzi o pracę nad wprowadzeniem tej technologii do użytku w energetyce, podkreślił i dodał, że sieć rozwijać będą Orlen, KGHM, Enea i Azoty. Jacek Sasin dodał też, że budowane są profesjonalne zespoły ludzkie, które będą specjalizowały się w tej gałęzi gospodarki i przypomniał, że wiele uczelni uruchomi kierunki, na których kształcić się będą specjaliści, co jest szansą dla wielu Polaków, naszego kraju i firm. Zapowiedział też rozmowy z partnerami niemieckimi w sprawie energetyki jądrowej. Podkreślił, że technologie amerykańska i koreańska są czyste i bezpieczne. Zwrócił też uwagę, że z jednej strony Berlin krytykuje polskie elektrownie węglowe czy rozwój energetyki jądrowej, a z drugiej strony rozwija także te technologie u siebie. Zostajemy przy temacie nowoczesnych technologii z polskiego Blika, czyli jednego z systemów bezgotówkowej płatności mobilnej korzysta w prawie 13 milionów użytkowników. W minionym roku wykonali oni ponad 1 200 000 transakcji, co oznacza wzrost o 62%. Prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz mówi, że w ostatnim roku wyraźnie wzrósł udział transakcjami polegającymi na natychmiastowym przelewaniu pieniędzy między użytkownikami z wykorzystaniem numeru telefonu.
One dzisiaj co prawda nie mają takiego udziału jak płatności w e-commerce w polskim internecie. Niemniej jednak ich skala powoduje, iż coraz bardziej jako klienci oczekujemy w Polsce natychmiastowości i takiej wygody. Już coraz mniej rozumiemy, iż przelew to jest pewnego rodzaju czynność, którą należy wykonać i uzbroić się w cierpliwość. Trzeba tu, teraz, natychmiast. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom.
Blik odnotował ponad dwukrotny wzrost liczby przelewów na telefon. W 2021 roku było to prawie 116 milionów, a w ubiegłym 243 miliony. Nadal dominującym segmentem transakcji jest handel elektroniczny, a więc płatności za zakupy i usługi w sklepach internetowych. Dariusz Mazurkiewicz dodaje, że spółka PSP zamierza rozszerzyć funkcjonalność przelewów na telefon Blik.
Wyobrażamy sobie, że każdy z klientów Blika, który korzysta z tej funkcjonalności, będzie mógł na przykład natychmiast poprosić o zwrot. Będzie mógł rozłożyć płatność na kilka osób, w jakimś większym gronie przyjaciół na przykład. Więc jakby tych potrzeb jest bardzo dużo. Mamy jeszcze tutaj kupę roboty do wykonania i bardzo nas to cieszy, że użytkownicy to doceniają.
Jednym z priorytetów w bieżącym roku jest sfinalizowanie transakcji przejęcia Viamo, słowackiej platformy płatności mobilnych. Blik na Słowacji ma mieć te same funkcjonalności, co w Polsce. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie Blika w całej strefie euro.
Ekspansja to również taka mocna, solidna praca koncepcyjna nad strukturą organizacji modelu płatności w strefie euro. Nazywamy to BLIK Euro. Ten system w chwili obecnej jest wykuwany. Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie tego roku będziemy mogli o wiele więcej w szczegółach opowiedzieć, już nie w Polsce, ale w Europie, jak ten model będzie funkcjonował. I jeszcze mała niespodzianka, jeszcze w tym kwartale ogłosimy ekspansję na nowy rynek w Europie Centralnej, ale to taka nasza tajemnica.
BLIK to polski fintech, który powstał w 2015 roku. Pracę nad nim zainicjował kilka lat wcześniej ówczesny prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Udziałowcami spółki PSP są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Obecnie z transakcji BLIK-iem można korzystać w aplikacjach bankowości mobilnej większości krajowych instytucji finansowych. Za pomocą jednorazowych sześciocyfrowych kodów użytkownik może dokonać płatności za zakupy w internecie, a także części sklepów stacjonarnych, przesłać pieniądze do innej osoby i wypłacić pieniądze z bankomatu bez użycia karty. I na koniec Poczta Polska wyemitowała pierwszy w naszym kraju kryptoznaczek. W ramach emisji Polska w kosmosie pod koniec ubiegłego roku Poczta wyemitowała 4 znaczki tradycyjne, do których dziś dołączono warstwę cyfrową. Dostępny jest również 5. znaczek, który powstał wyłącznie w wersji cyfrowej. Prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski mówi, że emisja kryptoznaczka przenosi tradycyjną filatelistykę w świat cyfrowy.
Dzięki temu tradycyjna filatelistyka, czyli zbieranie, kolekcjonowanie, wymienianie się walorami filatelistycznymi, staje się możliwa również online na blockchainie, zmieniając tokeny NFT w cyfrowe egzemplarze kolekcjonerskie.
Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek mówi, że kryptoznaczki zostały już wyemitowane w kilku państwach europejskich, ale polski znaczek jako jedyny posiada zarówno warstwę fizyczną, jak i cyfrową.
Warstwa fizyczna zawiera dwa elementy. Znaczek ten tradycyjny, czyli ten znak opłaty, i ten drugi element, na który się składają dwie rzeczy. To jest taka etykieta, na którym są dwa QR kody. Pierwszy QR kod, który nas odsyła do portfela publicznego, a drugi QR kod odsyła nas do klucza takiego prywatnego, gdzie będziemy mieli odesłanie do naszego tokenu NFT, kryptoznaczka.
Każdy z 4 znaczków dostępnych w formie fizycznej upamiętnia inny międzynarodowy projekt kosmiczny, w który zaangażowani byli polscy naukowcy. 5. cyfrowy znaczek został zaprojektowany przez sztuczną inteligencję. To wszystko już w dzisiejszym wydaniu Jakiej zmiany? Kolejna za tydzień. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Alicji Samolewicz-Jeglickiej.